Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o młodych ludziach, o tym, czego chcą, jak myślą i dokąd zmierzają. A pomagać mi w tym będzie pani Marta Marczuk z agencji Lata 20, która uczestniczyła także w debacie z okazji 18. Kongresu Obywatelskiego Polska Obywatelska. Po co i jak ją budować, którą można zobaczyć na naszym kanale na YouTubie. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Panu.
Badanie, które przeprowadziła Pani na młodych ludziach, jakkolwiek boleśnie to dla mnie osobiście nie brzmi, ponieważ sam uważam się za młodego człowieka, aczkolwiek czytając wyniki Pani badań mam wrażenie, że tak nie do końca. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że średnia wieku naszych słuchaczy, a mam dostęp do takich danych, największą grupą ludzi, która słucha Głosu Kongresu Obywatelskiego jest przedział wiekowy 35-44 i to jest mój przedział już niestety. Ludzie, o których mówimy, czyli 18-23 mniej więcej, stanowią 4% naszych słuchaczy. W związku z tym założę, że większość ludzi, która nas słucha, nie jest w wieku osób, o których będziemy rozmawiać, więc może to być dla nich ciekawe. Zacznijmy może od tego, że grupa, którą pani badała, to są osoby, które po raz pierwszy głosowały w tym roku. To są osoby urodzone w XXI wieku, które innego świata nie znają. Chciałbym zacząć od tego, żeby pani scharakteryzowała tak ogólnie grubą kreską, kim są dzisiejsi młodzi ludzie, jak myślą i co robią.
Postaram się jak najzwięźniej, ale jest dużo niuansów, o których trzeba pamiętać, myśląc o młodych ludziach. To jest grupa, która jak na swój wiek, jest szalenie konkretna. Dobrze wiedzą, czego chcą od życia, są bardzo samoświadomi, ale trzeba pamiętać, że mają trochę inne wartości niż, ciężko powiedzieć, reszta, no bo ja z takiego badawczego punktu widzenia, no to reszta też ciężko mi jest nie pokroić jej na kawałki pokoleniowe. No, natomiast są cechy, którymi się wyróżnia. I my w tym badaniu Debiutanci 23, głównie na nim będę się opierać, mówiąc dzisiaj, mocno i dokładnie sprawdziliśmy ich postawy i ich wartości. No i taką ciekawostką, która ich wyróżnia, na przykład, bo jest tego sporo, jest w porównaniu z resztą Polaków, do reszty Polaków, taka wielka otwartość prawa człowieka, o których w Polsce debata wciąż trwa. Ja mam na myśli tutaj konkretnie na przykład prawa kobiet, na przykład do aborcji, albo prawa osób nieheteronormatywnych. Dla młodych ludzi, dla tego pokolenia, oczywistością jest, taką, która w ogóle już nie powinna być na wokandzie, że te prawa osoby heteronormatywne czy prawa do aborcji kobiety po prostu powinny mieć i o tym już nie należy rozmawiać, tylko trzeba się zająć innymi rzeczami, bo to jest oczywiste. Z drugiej strony to są ludzie, którzy wyrośli, nie pamiętają innej sceny politycznej niż ten duopol Platformy z PiS-em, wieczna awantura w Sejmie, dwóch skrajnych opcji politycznych. Nie pamiętają postaci takich za bardzo jak Leszek Miller, znaczy no nie na stanowisku premiera przynajmniej, jak Aleksander Kwaśniewski na przykład. Momentów takich wzniosłych dla nas wszystkich, jak chwila wejścia do Unii Europejskiej, czy otwarcie w końcu granic. Dla nich granice były zawsze otwarte. Podróże małe i duże, nie wymagają paszportu. Dopiero jak jedzie się gdzieś naprawdę daleko, no to faktycznie ten paszport trzeba mieć. A tak wystarczy spakować plecak i sobie wsiąść w pociąg czy samolot i polecieć, gdzie dusza zapragnie niemalże, czyli no, w obszarze Unii Europejskiej. I to są rzeczy, które dla nich są oczywiste. I to są młodzi ludzie, którzy zostali zamknięci w momencie, w którym powinni wychodzić ze znajomymi i szlajać się, w cudzysłowie rzecz jasna, po szkole. To są ludzie, którzy i tak już spędzali kupę czasu, rzecz jasna, przed urządzeniami elektronicznymi, w takim sensie, że przed komputerem czy przed smartfonem, ale w momencie, w których ich zamknięto, zostało zamknięto, oczywiście mam na myśli wybuch pandemii, to już właściwie tylko to im zostało. I ciekawostką jest, że ten czas pożytkowali bardzo konstruktywnie, dużo dowiadując się o sobie, dużo się ucząc, I między innymi wynikiem tego jest głęboka samoświadomość, na przykład w temacie zdrowia psychicznego dla tego pokolenia. To nie jest temat tabu w ogóle, to również jest kolejna oczywistość. W związku z tym zależy im bardzo na przykład szerokim i łatwym dostępie do psychologa czy do psychiatry, a ponieważ jest to w Polsce duży problem, to oni są tu głęboko sfrustrowani. No i na przykład taka jedna dana, zapytani o swój stosunek do polskiej polityki, 80%, w badaniach rzadko się widzi taki wskaźnik, chyba że pytanie jest absurdalnie proste, ale 80% powiedziało, że jest sfrustrowanych sytuacją polityczną w Polsce, a badanie było realizowane w czerwcu tego roku, czyli jeszcze za starych rządów. No i może to jest taki pierwszy wskaźnik, który mógł nam wskazać, że oni jednak pójdą do tych urn, no i jak wiemy, poszli.
No ja się akurat z tymi 80% zgadzam, bo ja również jestem sfrustrowany sytuacją na polskiej scenie polityczną, którą jestem zażenowany, wkurzony albo zmęczony. To są te trzy uczucia, które mi się z nią kojarzą. Kolejna rzecz, jaka... Ja mam takie w ogóle przemyślenia, a mówiła Pani a propos zdrowia psychicznego. Dla mnie to jest też bardzo ważne, ponieważ mówimy tutaj o pokoleniu, które zostało wychowane przez dzisiejszych mniej więcej 40-50-latków. To znaczy... Tak. Ludzi, którzy weszli w nowoczesność, że tak powiem, na zasadach, na których nikt wcześniej w Polsce nie miał szans wejść. To byli ludzie, którzy zaczęli robić karierę w latach 90., którzy dorobili się, było pierwsze pokolenie, które miało szansę się dorobić w Polsce. Ludzi, tak. którzy pracowali na tych słynnych szczękach na bazarach, albo byli w stanie skończyć studia i pracować w zagranicznych korporacjach i to jest prawdopodobnie jedno z najbogatszych pokoleń w ogóle w polskiej historii. To są
tak
ludzie,
jest,
którzy
albo
rzucili
nawet
się...
najbogatsza.
No właśnie, to są ludzie, którzy rzucili się w wir pracy, w wir pracoholizmu też bardzo często, po to, żeby moje dziecko miało lepiej. I oto minęło 20-30 lat, ich dzieci faktycznie mają lepiej. Ale to są dzieci, które... Ja tutaj będę bardzo mocno wyolbrzymiać niektóre rzeczy, ale to są dzieci, które bardzo często rzadko widziały rodziców, bo oni są wiecznie zapracowani, wiecznie nie mają dla nich czasu, tylko wożą ich na dodatkowe lekcje, zajęcia i tak dalej. W związku z tym to są też ludzie, takie mam wrażenie, którzy nie chcą być jak ich rodzice, co jest zupełnie normalne. I to są ludzie, którzy chcą mieć balans w życiu, pomiędzy pracą a nie pracą. I to są ludzie, którzy są w związku z tym oskarżani przez tych starszych, że są po prostu leniwi. Jaki jest stosunek tych młodych, którzy dopiero co wchodzą na rynek pracy, do takich rzeczy jak kariera?
To jest bardzo ważna rzecz, którą pan poruszył, bo jest jeszcze druga strona medalu tych rodziców z tego wolnego świata, już powiedzmy sobie tak upraszczając. Mianowicie ciekawostką jest, że to jest to pokolenie, o którym teraz rozmawiamy, które my badaliśmy, jest też pierwszym pokoleniem, które za najlepszego przyjaciela, przyjaciółkę wskazuje najczęściej rodzica. Za autorytet rodzica. Mają wspaniałe partnerskie relacje ze swoimi rodzicami, czego nasze pokolenie i pokolenia starsze raczej nie znały. Znaczy, no jakby wiadomo, kocham swoją mamę, ale nigdy w życiu bym nie powiedziała, że jest moją najlepszą przyjaciółką i że mogę powiedzieć jej wszystko. To jest już zupełnie co innego. Więc są dwie strony medalu, ale tak, jest jeszcze jedna rzecz, o której mówią starsze pokolenia na temat tego młodszego, a mianowicie, że są roszczeniowi. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy. Oni są roszczeniowi z naszego punktu widzenia. Tylko kiedy się pochylić i zastanowić bardzo dokładnie nad tym, kim są młodzi ludzie i w jakim świecie dorastali, to może okaże się, że oni nie są rzeczywiście roszczeniowi, tylko oni są bardzo po prostu świadomi tego, jak powinien wyglądać ten najbliższy otaczający ich świat, na przykład rynek pracy i co powinni dostać na przykład na start już. I może gdyby współczesny świat mógł spełnić te warunki, to byłby dużo piękniejszy. No, tylko oczywiście ciężko tak zacząć z punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, żeby te warunki od razu spełnić. Natomiast Faktem jest, że marzy im się rzeczywiście dużo takiej swobody własnej w prywatnym świecie, że praca nie jest dla nich całym światem, tak jak jest troszeczkę dla naszego pokolenia rzeczywiście. Spędzanie 8 godzin w pracy to jest dla nich absolutne maksimum, a 17.00 jest czerwoną kreską dnia pracy i należy w tym momencie przerwać, zamknąć komputer i wyjść.
Czy mnie to jakoś przesadnie nie dziwi, ponieważ czasy, kiedy w Polsce było 15 czy 20% bezrobocia i trzeba było się trzymać roboty, bo robota ucieknie i będzie bieda, już dawno minęły. W tej chwili w Polsce mamy problem odwrotny, to znaczy brakuje ludzi do pracy, więc jak pracodawca swoich pracowników nie szanuje, to oni sobie pójdą gdzieś indziej. Więc czas tutaj tych memów z panem Areczkiem, czy panie Areczku to, panie Areczku tamto, to już się nie wydarzy. Ja osobiście akurat pod tym względem bardzo się cieszę, oglądając przemiany w naszym społeczeństwie, ponieważ uważam, że praca, jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje się realizować w pracy, to powinien się realizować w pracy, a jeżeli ktoś pracuje tylko po to, żeby zarobić na życie, to nie powinno to być traktowane jako jakaś ujma, że ktoś jest leniwy i do nikąd nie zmierza, bo się można realizować czytając książki przecież, albo rzeźbiąc, albo robiąc cokolwiek innego niż pracować. Natomiast w kwestii młodych, pisze pani w swoim raporcie, że najpopularniejszym wyborem politycznym dla tych młodych jest Konfederacja. I to jest dla mnie osobiście coś, co trzeba troszeczkę zgłębić, bo z jednej strony dla nich absolutnie oczywistym jest, jak już pani zauważyła, i poza w ogóle dyskusją, kwestia praw reprodukcyjnych, nazwijmy to w ten sposób, i praw mniejszości seksualnych. No, Konfederacja jest partią, która w najmniejszym poważaniu ma te prawa. Jak to się łączy jedno z drugim? Czy chodzi tylko i wyłącznie o frustrację trwającym od już teraz 18 lat duopolem PO-PiS?
To jest bardzo ciekawe, bo w ogóle jedna z takich najważniejszych postulatów dla nich politycznych jest mniejsze podatki, albo w ogóle najlepiej brak podatków, co jest śmieszne, ponieważ oni ich nie płacą. To jest taki mały paradoks. No a wiemy, że Konfederacja to jest jeden z ich takich głównych postulatów, żeby tak odpodatkowić tę Polskę. A co się tyczy tych na przykład praw reprodukcyjnych, to oni uważają, to nam wyszło w badaniu wprawdzie jakościowym, czyli podczas takich wywiadów bezpośrednich, im się wydaje, że to jest taki front Konfederacji, w którym oni robią pewną zasłonę dymną, żeby narobić szumu w mediach i opowiadają właśnie, że tam, no, że ja, w ogóle, że aborcja to nie, że osoby nieheteronormatywne to też nie, a według nich tak naprawdę to oni mają to w nosie po prostu głęboko i gdyby doszli do władzy, to w ogóle by olali ten temat, a zajęli się właśnie na przykład podatkami, czy w ogóle gospodarką i ekonomią. I to jest ciekawe, ja nie potrafię powiedzieć, skąd takie przekonanie wśród nich, no ale tak im się wydaje. Natomiast drugą ciekawą rzeczą jest, że ostatecznie wybory pokazały zupełnie co innego niż badanie realizowane w czerwcu. Znaczy, no, po pierwsze, poszli tłumniej niż deklarowali, bo w deklaracji w naszym badaniu 43% powiedziało, że pójdzie głosować, a poszło znacznie więcej. To jest raz, a dwa, to więcej zagłosowało zupełnie inaczej niż w badaniu wyszło, czyli nie na Konfederację. I tutaj jest taka ciekawostka, jest taka książka, którą ja serdecznie polecam, może pan czytał, Chłopcy idą po Polskę. Rewelacyjny reportaż na temat głównie postaci Korwina-Mikke, ale w tym siłą rzeczy Konfederacji i poprzednich aż od Unii, od czasów Unii po Konfederację po dziś reportaż. I tam jest pokazany piękny cykl życia partii Korwina-Mikke, który wygląda w ten sposób, że przed wyborami oni mają całkiem niezłe statystyki, ale jak już przychodzi do wyborów, no to albo się nie dostają zazwyczaj, a jak się dostają, to psim swędem, jakimś paroma procentami się prześlizgują do tego Sejmu i nigdy nie zyskują, nigdy nie zyskują poważnego poparcia. No i zdaje się, że w tych wyborach po prostu ten cykl się dopełnił po raz kolejny.
Czy ważnym elementem tego cyklu jest Janusz Korwin mówiący coś o miękkiej pedofilii albo czymś takim, co też bardzo mocno uderza
no
w notowania?
Na pewno.
Ale także to, że generalnie ludzie w badaniach przedwyborczych są gotowi powiedzieć wszystko, ale jak już się tak dobrze zastanowią, to wyciągają troszeczkę inne wnioski. Mnie osobiście bardzo rozbawiło to, co pani powiedziała a propos tego, że oni są młodzi w sensie, przeciwni podatkom i najlepiej, żeby podatki były jak najniższe, bo żeby ich wcale nie było, bo ich nie płacą. No to jest oczywiste. Podobnie kobiety chętniej popierają pobór do wojska, bo nie do wojska nie pójdą, więc jakby...
No właśnie, zgadza się. Ale w ogóle też są takie... Ja bym chciała, żebyśmy mieli trochę więcej czasu, bo jak bardzo bym nie chciała nakreślić w 5 minut portretu młodych, to tylko po prostu się nie da, bo jak przyszły do nas tabele z badania ilościowego, czyli po prostu bardzo obszerny plik w Excelu, to muszę powiedzieć, że rzadko się widzi tabele, które tak się świecą w cudzysłowie czarno-biało, to znaczy, że jest tak dużo statystycznych różnic pomiędzy pewnymi grupami. I na przykład zupełnie inaczej deklarują pewne rzeczy w tak wąskiej grupie wiekowej, to jest bardzo ciekawe, przypominam, 3,5 rocznika raptem, a już zupełnie inaczej odpowiadają osoby, które jeszcze są w liceum, jeszcze się uczą, jeszcze nie napisały matury lub jeszcze nie poszły na studia, a zupełnie inaczej odpowiadają osoby, które już ten etap mają za sobą. To znaczy, i ja bym to zinterpretowała w ten sposób, że zetknęli się trochę bardziej z dorosłością, a zetknięcie z dorosłością, mam na myśli zetknięcie się z rzeczywistością. Osoby, które już skończyły szkołę po prostu, mają... bardziej takie przyziemne i realistyczne oczekiwania od świata i od polityki.
To w myśl tego słynnego mema, że jak jest się młodym, to się chce zmieniać świat i realizować swoje marzenia, a po 30 jedynym marzeniem jest 3000 na rękę i dobry dojazd. W każdym razie mnie osobiście nie dziwi to, że po zetknięciu się z rzeczywistością młodzi dochodzą do wniosku, że życie jest trochę bardziej skomplikowane. Ja dokładnie to samo przeżywałem, więc nie zamierzam się nad tym wyzłośliwiać, ponieważ pamiętam jeszcze, co miałem w głowie, kiedy sam byłem w ich wieku, to znaczy tych 18 lat temu. No i właśnie mniej więcej myślałem podobnie, też charakterystyczną rzeczą dla ludzi młodych jest to, że ich poglądy są zazwyczaj bardziej skrajne niż i one się potem wygładzają z wiekiem. Ja nie będę mówić głośno, jakie miałem poglądy jako nastolatek, ale dzisiaj z takich ludzi się właśnie nabijam, a wystarczyło kilkanaście lat. W każdym razie chciałbym teraz przejść do innej rzeczy, mianowicie skąd młodzi ludzie czerpią wiedzę o świecie. Starsi ludzie, dla nich oczywiście Bogiem jest telewizor. Ja wychowałem się w czasach, kiedy internet był jakąś nowinką gdzieś tam daleko. Generalnie źródłem wiedzy o świecie był dalej telewizor, ale bardzo szybko, w miarę jak internet się rozprzestrzeniał, a ja dorastałem, zauważyłem, że telewizja jest jednym z bardziej topornych mediów, które jest nastawione tylko na komunikację jednokierunkową. To mi się najbardziej w telewizji nie podoba. Dzisiaj nie mam telewizora i niczego absolutnie nie żałuję w związku z tym.
Tak,
i
tak.
Również korzystam głównie z internetu. Ale grupa ludzi, o której mówimy, oni nie tylko korzystają przede wszystkim z internetu, ale oni przede wszystkim korzystają z TikToka. Najgorszego inwigilacyjnego narzędzia, jakie kiedykolwiek w historii powstało, gdyż moi drodzy Państwo, pamiętajcie zawsze wszędzie, że używając TikToka zgadzacie się na to, że TikTok ma dostęp do Waszych plików, zdjęć, kontaktów w telefonie, do absolutnie wszystkiego. Zgadzając się na TikToka to jest tak, jakby zgodzić się na posiadanie Pegasusa zainstalowanego na telefonie. Tym młodym kompletnie to nie przeszkadza, bo oni wychodzą z założenia, znowu cytując rozliczne memy, które krążą po internecie, że moja prywatność i tak jest bezwartościowa. Chciałbym, żebyśmy pociągnęli ten temat dalej. Jaką rolę pełni TikTok, bo w warunkach polskich, jeżeli chodzi o użytkowników TikToka, nastolatkowie to jest 80 czy 90% w tej chwili.
No tak, granice użytkowników TikToka, ta największa grupa kończy się na 25 roku życia mniej więcej. I na pewno słuchaczom będzie się wydawało, że ja odpowiem, no tak, tak, oni tylko siedzą na TikToku. No ale badanie tego nie potwierdza. Oczywiście, że siedzą. Natomiast zdaje się, że... Znaczy, nie zdaje się. W odpowiedzi na to, skąd czerpią informacje, występuje również TikTok, ale on nie ma jakiejś takiej wielkiej, nie przebija się tak bardzo poza inne media. Oni można powiedzieć, że czerpią wiedzę zewsząd. Wygląda na to, że nawet tam występuje telewizja w miarę wyraźnie. Być może to jest trochę też tak, pamiętajmy, że oni mieszkają z rodzicami. Więc może to jest trochę tak, że ci rodzice, czyli powiedzmy nasze pokolenie, tak w cudzysłowie, oglądają tę telewizję i ten telewizor gdzieś tam sobie gra w tle. No, wiadomo, po drodze do kuchni na herbatę albo siedząc w salonie z mamą czy z tatą, no to trochę przy okazji się tych treści chłonie. Oczywiście, że jest to internet, ale internet to nie jest tylko TikTok w przypadku młodych, to jest również TikTok, bo oni są bardzo zróżnicowani. To jest trochę TikTok jest trochę za łatwą odpowiedzią, bo oni czerpią wiedzę z mnóstwa źródeł, w tym TikToka, owszem, jak najbardziej, ale nie tylko. I trzeba o tym pamiętać, że nie są aż tak czarno-biali pod tym względem. No cóż, no ja osobiście zdanie na temat TikToka mam z grubsza pewnie podobne, co pan i pewnie co wielu słuchaczy, ale tak jak mówiłam na początku, pamiętajmy, że to są naprawdę niegłupi ludzie, ci młodzi ludzie. Oni spędzają kupę czasu na takim samodoskonaleniu samych siebie, niekoniecznie na TikToku. W związku z tym duża część z nich odsiewa głupoty, ziarna od plew, można powiedzieć, oglądając treści na TikToku.
Tak, ja jestem świadom tego, że oni nie są głupi. To też warto zauważyć, że to jest pokolenie ludzi, którzy wychowali się nie tylko w czasach, kiedy internet jest wszechobecny, bo to jest zbyt oczywiste, ale to są ludzie, którzy nie znają świata bez internetu. Ja w moim domu internet miałem od 2001, 2002 roku, jakoś tak, więc jakby miałem kilkanaście lat. Oni nie znają tego świata bez internetu, w związku z tym są też ludźmi, którzy są najbardziej biegli w używaniu internetu i w odsiewaniu właśnie bzdur od wartościowych informacji i tak dalej, podczas gdy pokolenie boomerów to są ludzie, którzy nie wiedzą do końca, jak działa internet, w związku z tym łatwo przez internet jest ich najzwyczajniej w świecie okłamać, oszukać i tak dalej. Ale mi chodzi o coś innego. Chodzi mi o to, że to są ludzie, którym jakby fakt, że ich prywatność jest na widoku, jest na sprzedaż, że TikTok jako aplikacja, ale to jest tylko najlepszy przykład, bo wszystkie aplikacje nas inwigilują, po prostu ta nas inwigiluje najbardziej, nie przeszkadza im utrata prywatności. O to mi chodzi, że nie przeszkadza im fakt, że oni się logują do aplikacji, a ta aplikacja zasysa cały ich cyfrowy ślad. To jest coś, co mnie osobiście szokuje.
Ja nie wiem, czy im nie przeszkadza, czy oni sobie nie zdają sprawy ze stopnia inwigilacji, bo to są dwie różne rzeczy. No, tego akurat nie badaliśmy w debiutantach, ale ja bym się pokusiła jednak o takie stwierdzenie, że oni może po prostu nie rozumieją, jak bardzo są inwigilowani, bo, no bo z drugiej strony widzimy, że ta prywatna część życia, czyli ta odseparowana na przykład od pracy, jest dla nich strasznie ważna. Jest ważna, żeby była, jest ważny ten czas dla siebie i dla przyjaciół najbliższych. No więc pomyślałabym, że jednak ta prywatność jest dla nich po prostu ważna, prywatność jako taka. Więc może to jest trochę tak, że TikTok nas wszystkich, w tym młodych, nabija w butelkę i nie zdajemy sobie sprawy, my jako większość, mam na myśli, większość użytkowników po prostu, ze stopnia tej inwigilacji. Może gdyby po prostu przeciętny użytkownik zobaczył jakieś proste nagranie, w którym jest jak tak zwanej krowie na rowie wytłumaczone, jak bardzo aplikacja inwigiluje treści, które posiadamy, i dane, które są na telefonie, no to może nagle nastąpiłoby masowe wypisywanie się z tej aplikacji.
Może gdyby rządzący naszym krajem rozumieli nowoczesne technologie i zajmowali się rzeczami ważnymi dla nas, a nie kłótniami o to, kto współpracował albo nie współpracował 40 lat temu, albo kto obalił, albo nie obalił rządu Jana Olszewskiego 30 lat temu, to żylibyśmy w innym świecie. Natomiast ja na koniec bym chciał panią zapytać, jak pani czuje na podstawie tych badań, jak będzie wyglądać nasz świat, jak ci dzisiejsi nastolatkowie będą trochę starsi, będą mieli większy wpływ na rzeczywistość i w którą stronę oni pociągną nasz świat?
Ja jestem wielką fanką tego pokolenia. Po prostu uwielbiam czytać badania o nich i jak o nich myślę, to dosłownie pojawia się uśmiech na mojej twarzy i podobnie jest, jak myślę o nich, jak będą trochę starsi i dojdą w końcu naprawdę do głosu, bo będą już na tyle dorośli, że nie będą musieli czekać, aż ktoś ich posłucha, tylko po prostu wezmą sprawę w swoje ręce. Ja patrzę na postulaty, które są dla nich ważne, na no właśnie ten rozdział życia prywatnego od pracy, o jakieś takie podstawowe prawa człowieka, które dla nich są oczywistością, nie powinny już nawet podlegać dyskusji, debatom. I myślę sobie, że jeżeli oni się nie zmienią, myślę, że się nie zmienią, to jak ja już będę trochę starsza w takim sensie, że dojrzała, o, może w ten sposób bardzo dojrzała, to będę z uśmiechem patrzeć na rzeczywistość, którą chciałam mieć dla siebie, kiedy ja byłam w ich wieku albo w wieku trochę starszym. I może ja jej nie dostałam w tym wieku, ale jeszcze miałam okazję zobaczyć ją na własne oczy. I życzę sobie tego i myślę, że naprawdę mamy szansę jeszcze z uśmiechem patrzeć na Polskę i z zadowoleniem na Polskę, która po prostu jest zarządzana przez tych wspaniałych młodych ludzi.
Czy patrząc na prędkość zmian pokoleniowych w polskiej polityce, to prędko to nie nastąpi, bo ja tylko przypomnę, że rządzący nami, najbardziej wpływowi politycy w Polsce, to są osoby 60+.
Także no pewnie, to musi trochę potrwać.
To są ludzie, dla których generał Jaruzelski to jest jakby realna postać, którą widzieli na żywo, Gierka widzieli na żywo, a dla tych młodych, to jak pani napisała w swoim badaniu, to równie dobrze mógł być Napoleon.
Tak.
Ja cieszę się, że ma pani w sobie ten optymizm, ponieważ absolutnym klasykiem mówienia o młodzieży w Polsce jest a za moich czasów, a teraz to młodzież taka owaka. Ja polecam wszystkim zapoznanie się z tego typu badaniami, ponieważ pozwala to oddzielić nasze odczucia i narzekanie na młodzież, która nie mówi dzień dobry albo nie ustępuje miejsca w autobusie, z twardymi danymi. W tym miejscu bym chciał postawić kropkę. Ja bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
A moim gościem była pani Marta Marczuk z agencji Lata 20.